Prawie 7 minut po 11.
Między nami.
W trzecim kwartale 2011 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w Polsce wynosił zaledwie 23%. To jeden z najniższych wskaźników całej Unii Europejskiej. Większość osób niepełnosprawnych zatrudnionych jest w zakładach pracy chronionej. W listopadzie ubiegłego roku liczba pracodawców zarejestrowanych w systemie obsługi dofinansowań i refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosiła. Podam dokładne liczby, bo to bardzo ważne. 1825 zakładów pracy chronionej zatrudniających 171 934 osoby niepełnosprawne i 14 757 pracodawców otwartego rynku pracy zatrudniających 68 tysięcy osób niepełnosprawnych. Czy jest szansa, aby choć trochę zmniejszyć ten rozdźwięk? To znaczy, aby osób niepełnosprawnych zatrudnionych na otwartym rynku pracy było więcej? 17,72 między nami małparadio.rzeszow.pl. Już przedstawiam Państwu naszych gości. Pan Andrzej Rudek, właściciel niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej Rudek w Rzeszowie. Witam.
Dzień dobry Państwu.
I pan Adam Hadław, dyrektor oddziału podkarpackiego Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Witam.
Dzień dobry Państwu.
Pierwsze pytanie do pana Andrzeja. Panie Andrzeju, jak ten rok dla pana się zapowiada? Ja tylko dodam, że pan Andrzej zatrudnia 19 osób z niepełnosprawnością.
Znaczy trudno powiedzieć, jak on się zapowiada, bo jest po prostu pewnie rokiem troszkę lepszym, bo mamy wyższy kontrakt w Narodowym Funduszu Zdrowia, ale też mamy wyższe potrzeby i zapotrzebowanie na rehabilitację, zwłaszcza rehabilitację domową, jest bardzo duże.
A czy chciałby pan kolejne osoby z niepełnosprawnością zatrudnić?
Znaczy, potrzeby są bardzo duże, także na pewno mógłbym i mam takie możliwości, tylko brak mi środków na płacenie, prawda, oraz na organizację stanowiska pracy dla tych osób niepełnosprawnych.
Podczas tej godziny audycji będziemy mówić m.in. o korzyściach finansowych i wizerunkowych związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, bo właśnie pod takim hasłem szkolenie niebawem w Rzeszowie i Tarnobrzegu będzie się odbywało. Panie dyrektorze, tu pan Andrzej mówi o problemach finansowych. Chciałby zatrudnić kolejne osoby niepełnosprawne, ale wiadomo, wszystko rozbija się o pieniądze.
Tak, te ostatnie dwa lata są okresem, kiedy w tej branży związanej z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych bardzo dużo się zmieniło. Były nowelizacje ustawy, taka najbardziej dotkliwa z 29 października 2010 roku i te nowelizacje troszeczkę utrudniły pracodawcom zatrudnianie osób niepełnosprawnych, szczególnie poprzez obniżenie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. To na pewno wpływa na zmiany na rynku pracy osób niepełnosprawnych, bo najbardziej dotkliwe to jest dla osób niepełnosprawnych z tym lekkim stopniem niepełnosprawności, czyli tym jakby najlżejszym, dlatego że tutaj te obniżki były największe. To powoduje, że wiele z tych osób z lekkim stopniem niepełnosprawności albo traci w tej chwili pracę, albo ma problemy ze znalezieniem pracy. To bardzo wpływa. Natomiast chciałbym tylko wspomnieć, że my jako organizacja bardzo zabiegaliśmy o to, żeby podnieść podstawy dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. I w tej chwili taka pojawiła się jaskółka. Wiemy od posła Marka Plury, który jest posłem osobą niepełnosprawną i dlatego mu te sprawy związane z niepełnosprawnością z pewnością są bardzo bliskie, że jest projekt, trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy rehabilitacji, która podnosiłaby podstawę naliczenia SOD-u i prawdopodobnie już na przełomie lutego i marca być może wpłynie ten projekt do laski marszałkowskiej. Miejmy nadzieję, że posłowie wykażą się tutaj zrozumieniem dla pracodawców i dla samych osób niepełnosprawnych i tą nowelizację uchwalą.
A czy są w ogóle jakieś oferty pracy dla osób niepełnosprawnych? Jak ten rynek wygląda w tej chwili?
Tak, no rynek jest taki w tych, można powiedzieć, zamieszane, że tak bym takiego słowa użył, dlatego że pojawiają się oferty pracy dla osób niepełnosprawnych. No najłatwiej znaleźć jest oczywiście w branży związanej ze sprzątaniem czy z dozorem, bo tutaj jeszcze ta branża funkcjonuje i tutaj te oferty są. Pojawiają się oferty również z firm produkcyjnych, ale no, pracodawcy też liczą i patrząc na wysokość dofinansowań, najczęściej zatrudniają w tej chwili osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Tu jeszcze nawiązując do wypowiedzi pana Andrzeja, Pan Andrzej mi tu kiedyś ostatnio wspomniał, że też na przykład zatrudnił magistrów rehabilitacji, prawda? Ale no nie ma ich, tych magistrów rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Co chciałem zwrócić uwagę, że problemem oprócz dofinansowań zatrudniania osób niepełnosprawnych jest kwestia wykształcenia samych osób niepełnosprawnych, prawda? Że osoby niepełnosprawne bardzo często, znaczy w większości to są osoby posiadające wykształcenie podstawowe lub zawodowe. Pojawiają się w tej chwili na rynku pracy osoby niepełnosprawne z wykształceniem wyższym. Ale proszę Państwa, sam dyplom nie daje przepustki do zatrudnienia, tak samo osobom pełnosprawnym. Więc nie chodzi o to, żeby skończyć studia, ale żeby skończyć studia w zawodzie, który jest poszukiwany na rynku pracy. Bo ten problem dotyczy także osób pełnosprawnych, że bardzo dużo kształcimy nauczycieli, pedagogów, humanistów, marketingowców, prawda? Ale na przykład potrzeba inżynierów
na przykład.
Rehabilitantów z magistrów rehabilitacji, potrzeba w zawodach takich bardzo budowlanych, potrzeba osoby, prawda? I tutaj taki apel być może do tych, którzy mają wpływ na to, w jakich zawodach osoby niepełnosprawne się kształcą, żeby jednak patrzyły nie na to, co nam najłatwiej jest kształcić, ale na to, co
na
rynek
zapotrzebowanie rynku
potrzebuje,
pracy.
Prawda?
Panie Andrzeju, rzeczywiście zdarzyło się tak, że chciał pan zatrudnić osobę niepełnosprawną, no ale żadna nie spełniała oczekiwań pana?
Bardzo często się tak zdarza. Znaczy, aktualnie zgłasza się do mnie wielu masażystów. Po szkołach rzeszowskiej, tarnowskiej, czy też zamojskiej. Natomiast nie, ci masażyści nie mają tytułu licencjata fizjoterapii, prawda? I tutaj no, nie mógłbym ich zatrudnić. Znaczy, ilość tych stanowisk masażu mam ograniczoną. W tej chwili zatrudniam 17 masażystów, także to jest już bardzo duża grupa taka, która całkowicie wypełnia kontrakt, który zawieramy z Narodowym Funduszem Zdrowia. I mam potrzeby bardzo duże w rehabilitacji domowej i tam bardzo chętnie takiego masażystę, który nabyłby uprawnienia licencjata fizjoterapii, chętnie bym go zatrudnił, gdyby on, żeby on był wszechstronny, prawda? Trudno wysyłać do jednego chorego, do domu całą grupę rehabilitantów, czyli masażystę, fizjoterapeutę, prawda? I kto wie jeszcze kogo, prawda?
Tak, to nie chodzi o to, żeby to był sztab ludzi, tylko wszystko w jednym.
Znaczy, on się musi utrzymać na tym stanowisku.
To jeszcze przykład życia, bo to jest najlepsze. Ostatnio mieliśmy ofertę dwa miesiące temu dla grafika komputerowego. Jedna z firm chciała zatrudnić. I proszę Państwa, o dziwno, no, nie było grafika komputerowego osoby niepełnosprawnej. Wydawałoby się, że zawód nawet skazany, prawda? Nawet osoba z niepełnosprawnością ruchową mogłaby ją wykonywać. Pojawił się w końcu pan, który skończył informatykę na jednej ze szkół rzeszowskich, wyższych, ale nie posiadał jak gdyby takiego portofiolo, swojego dorobku, który mógłby pokazać. Nie chodzi o to, żeby pracował w innej firmie. Dopiero właśnie w ramach projektu, który prowadzimy, wsparcia zawodowego osób niepełnosprawnych, trenerka z nim przygotowała te kilka próbnych prac, które pokazał, ale on jak gdyby się przekwalifikował. Nie był dokładnie grafikiem, tylko z informatyka na grafika. No blisko, ale nie do końca to samo, bo grafik jednak musi mieć troszeczkę też duszy artysty. Prawda? Dlatego tutaj ważne jest, że nie jakie studia skończymy, tylko jaki zawód zdobędziemy.
Proszę Państwa, mają Państwo okazję zadać pytania naszym gościom. Bardzo proszę, 17 i 7 dwójek, między nami małparadio.rzeszow.pl.
Między nami.
Pani Elżbieta przy telefonie, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć na temat właśnie zatrudniania tych osób niepełnosprawnych, bo syn też jest po ukończeniu studiów. Ma administrację samorządową i ma też stopień niepełnosprawności umiarkowany, no i też od roku czasu poszukuje. I ciągle z skutkiem takim, że no nie zostaje przyjęty, po prostu fizycznie nie może pracować, bo ciężkiej pracy nie może wykonywać. No a niestety wszędzie przy tych biurowych pracach, przy tych nie może nigdzie znaleźć tej pracy.
Prace biurowe, panie dyrektorze, to prace, o które najczęściej osoby niepełnosprawne się dopominają.
Tak, z reguły to jest tak, że osoba, która skończyła studia, nieważne jakie, najczęściej pytanie, czy pan nie ma czasem pracy biurowej. No proszę państwa.
Czy syn naszej słuchaczki ma szansę na taką pracę w tej chwili?
Ja powiem tak. Teoretycznie tak. Z tego względu, że zmieniła się ustawa o samorządzie ostatnio, o pracownika samorządowej w służbie cywilnej i w administracji samorządowej, państwowej, w trakcie trwania konkursu, jeżeli ta osoba przejdzie wszystkie testy umiejętności, wiedzy i znajdzie się wśród piątki na przykład najlepszych pracowników, najlepszych kandydatów aplikujących o tą pracę, to jeżeli ten urząd nie spełnia wymogu zatrudnienia 6% osób niepełnosprawnych, to ta osoba powinna zostać przyjęta w pierwszej kolejności. Ale pamiętajmy, proszę Państwa, o tym, że on musi przejść wszystkie testy wiedzy, umiejętności, czego życzę i słuchaczowi. I wtedy dopiero ma tą preferencję, jeżeli jest na równi z osobami niepełnosprawnymi, ale chodzi o wiedzę i umiejętności. Natomiast, proszę Państwa, no to tu też jest ten problem, który poruszałem kilka minut temu, gdyśmy rozmawiali. Pytanie jest takie, czy o tą refleksję, prawda, że bardzo dużo na rynku właśnie jest osób, które ukończyły studia z prawa, administracji, marketingu, takich właśnie prac biurowych, a niestety ilość tych ofert pracy jest ograniczona. Tak samo dla, tutaj podejrzewam, że i osoba pełnosprawna po tym kierunku miałaby problemy z znalezieniem pracy. My akurat nie mamy ofert pracy z administracji samorządowej czy państwowej, dlatego że nie zbieramy tych ofert, bo to się rządzi swoimi prawami, tam są konkursy, ale teoretycznie dla osób niepełnosprawnych pojawiło się takie światełko.
No jest światełko, pani Elżbieto, ale...
Tak, myślę, że to tylko chyba fikcja, no bo wszędzie, gdzie syn startował w tych konkursach, był ten wskaźnik i wszystko, tylko że no...
Tylko nic z tego nie wynikało.
Tylko nic z tego nie wynikało, bo na 100 osób, które startują, zawsze wiadomo, ktoś... No to jest taka tylko...
Dziękujemy pani bardzo.
Dziękuję
za ten
bardzo.
Telefon.
Do usłyszenia.
Proszę panów, porozmawiajmy teraz o korzyściach finansowych i wizerunkowych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Dosyć często mówimy o tych korzyściach finansowych, ale myślę, że warto cały czas to powtarzać. Panie Andrzeju, gdyby miał pan przekonać pracodawcę otwartego rynku pracy do zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, to co by pan powiedział?
No przede wszystkim zyskujemy to, że nie płacimy dodatkowego, nie płacimy podatku na PFRON 6%, które w wyniku niezatrudniania tych osób, niespełnienia kryteriów, znaczy, przepraszam, nie 6%, tylko nie płacimy tego podatku, który musielibyśmy zatrudnić, jeżeli nie spełniamy tych 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Drugą sprawą to pewnie jest to, że zyskujemy pracownika, który stara się wykonywać tą swoją pracę maksymalnie najlepiej jak potrafi, dlatego że jeżeli oczekiwał dość długo wcześniej na rynku pracy i nie mógł znaleźć pracy i w końcu tą pracę zdobył, udało mu się, został zatrudniony, to stara się wtedy ją pilnie i oddanie wykonywać. Co poza tym? No poza tym pewnie też jest ta korzyść taka, że jest to dofinansowanie z SOD-u, systemu dofinansowania osób niepełnosprawnych i tutaj korzyść taka, że nawet jeżeli, przynajmniej w mojej branży tutaj, jeżeli mamy wykonany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i wykonujemy nadwykonania, które prawdopodobnie nie będą zapłacone w przyszłości, to nie mamy tego takiego strachu i stresu, że już ja tego pracownika muszę utrzymać w pełni, prawda, a on jest mi w danym momencie nie do końca przydatny, prawda. I mi się wydaje, że jest to taki komfort, prawda, że nie jest to taka pełny koszt utrzymania tego stanowiska pracy, bo jest to stanowisko jednak w znacznej części dofinansowane.
Panie dyrektorze, dodałby pan coś do tych korzyści finansowych?
Tak. Proszę Państwa, tutaj w zależności pracodawca będzie patrzył na te korzyści w zależności od tego, jakiego rodzaju pracodawcą jest. Czy to jest mały pracodawca, czy duży, czyli pracodawca do 25 osób, czy powyżej 25 osób, czy to jest pracodawca przedsiębiorca, czy to jest pracodawca będący jednym jednostką jakoś administracji państwowej czy samorządowej. No w tej chwili, bo zawsze pracodawcę najbardziej interesują kwoty, to w pierwszym półroczu 2011 roku przy zatrudnieniu osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, wynagrodzeniu 1500 zł, brutto oczywiście, to pracodawca otrzyma 535 zł dla lekkiego stopnia, dla umiarkowanego 1250, dla znacznego 1328, czyli to są znaczne kwoty. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nic nie jest za darmo do końca. Osoby niepełnosprawne, na przykład z umiarkowanym czy znacznym stopniem niepełnosprawności, mają pewnego rodzaju przywileje, które są właśnie z tych dofinansowań finansowane. To jest chociażby 10-dniowy dodatkowy urlop rehabilitacyjny, który pracodawca ma obowiązek udzielić osobie niepełnosprawnej z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. My właśnie o tych korzyściach i wizerunkowych, i finansowych będziemy mówić na szkoleniu, na które zapraszam pracodawców Otwartego Rynku Pracy w Rzeszowie 6 marca. Jeżeli pracodawcy są zainteresowani, to szkolenie bezpłatne. Organizujemy takie szkolenia w całej Polsce jako organizacja współpracy z powiatowymi urzędami pracy. Było takie szkolenie w Jarosławiu, cieszyło się zainteresowaniem. Będzie też 28 marca w Tarnobrzegu, ale najbliższe jest właśnie tu w Rzeszowie i jeżeli pracodawcy byliby zainteresowani, to zapraszam do Powiatowego Urzędu Pracy. Trzeba zadzwonić, zgłosić się na to szkolenie pod numer 17 25 00 222 do Centrum Aktywizacji Zawodowej na ulicy Hanasiewicza albo do nas, do oddziału Poponu. I szkolenie jest całkowicie bezpłatne. Na tym szkoleniu właśnie będziemy mówić i o tych finansowych sprawach. Dla pracodawcy, już wspomniałem, to jest właśnie przede wszystkim dofinansowanie. Dla pracodawcy samorządowego czy administracji państwowej to jest właśnie możliwość uniknięcia płacenia tej kary. No i teraz tak nawiążę jednak do tej wypowiedzi tej słuchaczki, bo taki trochę czuję niedosyt do końca tej wypowiedzi, żeby nie poszło takie wrażenie, że tam, takie taka bezradność po stronie tych osób niepełnosprawnych poszukujących tej pracy. Dlatego, że proszę Państwa, musicie Państwo pamiętać o tym, że musicie śledzić te ogłoszenia dotyczące konkursów na miejsca pracy w samorządach, w administracji państwowej, bo zgodnie z interpretacją tych przepisów przez organizacje pozarządowe czy przez prawników, w przypadku gdyby pracodawca ogłosił ten konkurs, a ten wskaźnik byłby niespełniony i nie przyjął tej osoby, jeżeli ona by zajęła pierwszy, to on łamie prawo, proszę Państwa, i macie Państwo prawo skarżyć. Ale pamiętajcie o tym, że nie ma punktów za niepełnosprawność przy zatrudnieniu, jeśli chodzi o wiedzę. Najpierw trzeba zrównać się.
Wiedzą.
Prawda? Wiedzą. Natomiast jeżeli ja już jestem, mam tą samą lokatę, co kolega pełnosprawny, a urząd nie zatrudnia 6%, to pracodawca, nie przyjmując mnie do pracy, łamie ustawę, łamie przepisy i można zaskarżyć wójta, burmistrza, prezydenta do sądu.
Myślę, że to bardzo ważna informacja.
To dlatego tutaj, ale proszę Państwa, mówię, najpierw za to, czy ja umiem, czy nie umiem, niepełnosprawność mnie z tego nie wylegitymuje, prawda, nie wyręczy.
17:07, między nami małparadio.rzeszow.pl. Proszę skorzystać z obecności naszych gości, czekamy na pytania. Dzień dobry, Pani Edyto. Witam.
Dzień dobry, serdecznie.
Prosimy bardzo.
Proszę Pani, ja chciałam się wypowiedzieć, że jestem właśnie osobą, co mam 35 lat, a już przeszło 20 lat, jak choruję na epilepsję. I właśnie mam umiarkowany stopień niepełnosprawności już bardzo długo, jak 15 lat, poszukuję pracy i nie mogę znaleźć. I dla mnie na przykład to, jak ja czasami przedstawiam to pracodawcom, to oni nie chcą właśnie takich ludzi zatrudniać.
Mówią Pani wprost?
Już nie tak wprost, ale ogólnie tak mówiąc powiedzieć. Raz tak na początku, jak zaraz skończyłam szkołę, to raz mnie tak potraktowano. Tak mnie potraktowano, jeszcze nie było tych ustaw oczywiście, bo to było w 97 roku.
Poza anteną rozmawialiśmy o tym, że osobom z epilepsją bardzo rzeczywiście trudno jest znaleźć pracę.
Bardzo.
Panie dyrektorze, co mógłby pan powiedzieć naszej słuchaczce?
No, słuchaczka porusza problem, który istnieje tak naprawdę. Myśmy tutaj rozmawiali, trudno robić jakąś kategoryzację, prawda, komu jest najtrudniej pracę znaleźć.
Tak.
Ale taką grupą, dla której prawie nie ma ofert, to są właśnie niewidomi. Druga grupa to są osoby chore psychicznie, bo jeśli chodzi o niewidomych, to wynika z kosztów finansowania tych miejsc pracy. Natomiast jeśli chodzi o osoby chore psychicznie, bo tam będą też będzie też epilepsja, upośledzenie umysłowo, to wynika z takich lęków społeczeństwa. No, przesądów, lęków, uprzedzeń, prawda, że pracodawcy, mimo że, chciałem zwrócić uwagę, że na osoby, właśnie epilepsja, choroby psychiczne, upośledzenie umysłowo, osoby niewidome, mają wyższe dofinansowanie nawet niż inne schorzenia. Ale mimo tego wyższego dofinansowania, ten strach przed tym, że nie wie, jak się wtedy to pracodawca czy współpracownicy nie wiedzą, jak się zachować w takiej sytuacji w czasie ataku przy epilepsji, zwycięża i powoduje to, że nie są to osoby przyjmowane do pracy. Natomiast...
Właśnie, ja jeszcze chciałam, przepraszam, że przerwę, tak? A ja w ogóle nie mam takiej bardzo ciężkiej, żeby mnie rzucało, tylko mnie tylko wyłącza, ja tylko siedzę i jestem taka nieświadoma. I to właśnie, jak to tłumaczę, to oni nie chcą mi zrozumieć i uwierzyć.
No jest, ja nie, tutaj nie zaprzeczę, że tak nie jest. No jest epilepsja, mówię, takim schorzeniem, taką niepełnosprawnością, która właśnie jak gdyby z dwóch powodów. Raz z tego strachu i uprzedzeń, prawda?
Tak.
Ale też trzeba powiedzieć, bo na pewno podejrzewam, że pani nie pracuje przy maszynie czy przy tokarce.
Nie,
ale
to
też
strony, bo ja
tak, ale
administracji.
Tak, ale jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że też jest wiele zawodów, w których epilepsja wyklucza pracę, prawda?
Pani mówi tutaj o pracach biurowych,
tak,
o których przed chwilą...
No biurowy, no właśnie.
Tak, przed chwilą rozmawialiśmy.
Profesor, te prace biurowe, no też pamiętajmy o tym, że mamy kryzys i pan premier zmniejsza administrację, prawda? Czyli tutaj są jeszcze redukcje. Ale na pewno tutaj, jeśli chodzi o prace biurowe, to taki apel też do słuchaczy, proszę państwa, jeżeli poszukujecie tej pracy, chcielibyście pracować w faktycznie biurze, to musicie też zdobywać też konkretne zawody, księgowej, kadrowej, znacie na programie płatnik, znacie na komputerach.
Ja znacie na wszystkim znam, bo ja już tyle te kursy przeszłam i w ogóle skończyłam ekonomiczną szkołę, a teraz właśnie kończę studia administracyjne.
No, tylko proszę państwa, tutaj kursy, pracodawca, no nie czarujmy się, on oczekuje, że pracownik siada za biurkiem i zaczyna pracę, prawda? No ale
tak.
tutaj życzę pani, żeby pracę pani znalazła.
Ja
tutaj
boję się, że w przypadku pani Edyty nikt nawet nie chce słuchać, jakie pani tutaj, Edyta ma kwalifikacje.
Tutaj stereotypy grają rolę najprawdopodobniej, stereotypy.
Ja to w ogóle 3 lata pracowałam głównie, byłam pracownikiem administracyjno-biurowym zaraz po szkole, jak skończyłam po 96 roku i raz mi się udało, że 7 miesięcy tylko pracowałam jako sekretarka w zakładzie pracy chronionej, a później mnie zwolniono i dano mnie na produkcję, na taśmy, co właśnie wszystko niebezpieczne i się musiałam sama zwolnić stamtąd.
Pani Edyto, dziękujemy bardzo za ten telefon.
Dziękuję.
Do usłyszenia. No więc właśnie, między innymi po to rozmawiamy, aby obalać te stereotypy, aby zachęcać pracodawców do tego, aby zatrudniali osoby z niepełnosprawnością, bo są też korzyści wizerunkowe. Chociażby...
No nasz konkurs lodołamacze.
Tak, konkurs lodołamacze, a pan Andrzej Rudek...
Laureatem, wielokrotnym zresztą.
Tak, i ogólnopolskim.
Tak, też. Jeśli chodzi o te korzyści wizerunkowe, to proszę państwa, tutaj też można na dwie rzeczy zwrócić uwagę. Pierwsza to jest może wizerunkowe, ale tutaj mamy też na myśli takie, które się nie dadzą zmierzyć, przeliczyć na pieniądze. To jest, że bardzo często jest tak, że osoby niepełnosprawne to są w większości, jak już trafią na dobre stanowisko pracy, nawiążą dobre relacje z pracodawcą, to wszystko funkcjonuje, to są bardzo dobrzy, lojalni pracownicy i bardzo oddani. Oni, jeżeli cieszą się z tego, że mają tą pracę i szanują tą pracę, prawda? Natomiast drugi aspekt to jest coś, takie pojęcie w tej chwili bardzo modne i wchodzące na nasz rynek gospodarczy, to jest społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli pokazywanie pracodawcy jako firmy, która dostrzega też problemy społeczne, która chce rozwiązywać te problemy społeczne, dla której sam zysk nie stanowi jak gdyby najważniejszego celu. On jest ważny, bo to nie czarujmy się, pracodawca musi, przedsiębiorca szczególnie liczy się z wynikiem finansowym, ale oprócz tego zysku dostrzega potrzebę rozwiązywania problemów społecznych. Tutaj proszę państwa, patrzmy też na zachodnie firmy, które weszły na nasz rynek, prawda? To nie przypadek jest to, że w McDonaldzie, czy w jakichś tam innych fast foodach są osoby niepełnosprawne, że w hipermarketach, żeby tu nie robić kryptoreklamy, pojawiają się na kasach osoby niepełnosprawne, pracujące, sprzedające. Dlatego nie wstydźmy się podejść do głuchoniemej kasjerki z obawą, że ona nas nie obsłuży, prawda? Bo jeżeli my podejdziemy, to pokazujemy to, że traktujemy ją na równi, ale również dajemy jej szansę zatrudnienia, bo jak nikt nie będzie do niej podchodził, nie będzie płacił, prawda, na tej kasie, to za jakiś czas ten pracodawca być może ją zwolni, prawda, a tak pokazuje...
A przecież nie ma się czego bać.
Nie ma czego się bać. I tutaj społeczna odpowiedzialność biznesu to jest bardzo ważna rzecz i ona się nie da zmierzyć bezpośrednio na pieniądze, ale my częściej kupujemy produkty, częściej przez to właśnie taką empatię, współczucie, czy potrzebę integracji z tymi ludźmi, kupując te produkcje, to jednak to pośrednio wpływa na wynik finansowy tej firmy. Także i to nie jest nic złego. W naszym przypadku ta społeczna odpowiedzialność biznesu będzie się właśnie przejawiać poprzez zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Ale żeby tak przybliżyć państwu to pojęcie, to jest również ekologia, to jest prawidłowe obsługiwanie konsumentów, traktowanie ich po partnersku. To jest, nie wiem, budowanie przedszkoli dla pracowników, że chcemy, żeby w naszej firmie dobrze czuły się matki wychowujące dzieci. W różnych przejawach ta społeczna odpowiedzialność biznesu może się przejawiać. Ale dla nas to są właśnie lodołamacze. firmy, które łamią lody właśnie tych stereotypów, o których żeśmy przed chwilą mówili.
Tak jak pan Andrzej Rudek. Panie Andrzeju, społeczna odpowiedzialność biznesu brzmi bardzo poważnie. Co dla pana
i
to
dumnie
oznacza? Dumnie bardzo. Dla pana co to oznacza?
Znaczy, ja nie mam tutaj problemów takich z dążeniem do powiedzmy, czy poznawanie, poznawaniem środowiska osób niepełnosprawnych, bo sam jestem niepełnosprawny, także jakoś łatwiej mi znam to środowisko, prawda, nie mam tych obaw, prawda, czy też nie muszę łamać stereotypów, jak pan Adam wcześniej powiedział.
Ale pan też pokazuje, że można osiągnąć w życiu bardzo dużo, będąc osobą z niepełnosprawnością.
No to trzeba chcieć po prostu. Trzeba się nie bać, trzeba się odważyć. Zresztą, ja wiem, życie mnie do tego zmusiło. Mam rodzinę dużą, trzeba ją utrzymać.
Także, no tak.
Także, no trzeba pracować. Trzeba, ja wiem, sobie tak organizować pracę i tak... znaczy ustawić sobie cel i do niego dążyć. To jest najważniejszą rzeczą chyba.
Ja myślę, mogę tutaj na temat pana Andrzeja. Tutaj osoba pana Andrzeja, to jest tak przesłanie też do słuchaczy, którzy przed chwilą też zabierali głos, te wszystkie głosy, że jeżeli nie potrafimy, ktoś nam nie pomoże rozwiązać naszych problemów związanych z zatrudnieniem, to musimy troszeczkę wziąć sprawy w swoje ręce. Była w poprzednich edycjach Ludomacie, była taka kategoria osoba niepełnoprzedsiębiorca, to też pan Andrzej startował, że czasami trzeba sobie to miejsce pracy, jeżeli ktoś nam go nie da, to stworzyć, spróbować. Powstają spółdzielnie socjalne, są zakłady aktywności zawodowej, ale tutaj bardziej spółdzielnie socjalne. Skrzyknąć się w kilka osób niepełnosprawnych, spróbować założyć spółdzielnię socjalną.
Są
spróbować
założyć
własną, tak, własną firmę. Jest inkubator dotyczący tych spółdzielni, ale spróbować własną firmę założyć. Można się starać, trzeba wymuszać na naszych lokalnych politykach, żeby w powiecie były pieniądze na założenie własnej działalności przez osobę niepełnosprawną gospodarczej, prawda? I to jest też droga do znalezienia własnego zatrudnienia.
Państwo słyszą o konkursie Lodołamacze, to za chwilę kilka słów jeszcze na jego temat powiemy.
Między nami.
Pan Waldemar, dzień dobry.
Waldemar Garboś, dzień dobry, z Nowej Dęby telefonuję. Już w zasadzie o jednej sprawie pan dyrektor wspomniał, czyli edukacji. Jest to bardzo ważna rzecz, ale chcę też powiedzieć, że chyba niewielu u nas jest doradców zawodowych, jeśli chodzi o doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Poza tym nie ma czegoś takiego jak bardzo słabo rozwinięte, jak tak zwana indywidualna ścieżka właśnie zatrudnienia. Wiem, że na przykład w Niemczech to już jest i jakoś funkcjonuje. Poza tym chyba sami niepełnosprawni też jakoś jakieś takie opory mają do tego, żeby na przykład dzielić się na forach internetowych swoimi spostrzeżeniami na temat pracy, bo ja jakoś nie spotkałem. A do pana dyrektora mam takie właśnie pytanie, czy jakie są możliwości na przykład przekwalifikowywania się osób niepełnosprawnych w zakresie szkoleń czy kursów, na przykład języków obcych, bo to jest bardzo ważne dzisiaj.
Panie dyrektorze, prosimy.
Pan tutaj dotknął bardzo ważnego problemu doradztwa zawodowego.
Ale panie dyrektorze, zacznijmy może od możliwości przekwalifikowywania się, to o czym nasz słuchacz mówił.
To wiele organizacji pozarządowych prowadzi bardzo wiele różnych szkoleń i kursów. Jest pytanie tylko, czy one znowu są odpowiedzią na potrzeby rynku, czy są ofertami, które po prostu akurat w tym momencie mogły się pojawić.
Nasz słuchacz mówi o szkoleniach językowych, wydawałoby się, że to zawsze jest potrzebne.
No to jest zawsze potrzebne. Szkolenia językowe są. No akurat POPON, czy projekt, który realizuje nasza fundacja, nie zakłada szkoleń, ale tych ofert jest sporo na rynku. Natomiast mówię, jest kwestia, czy one odpowiadają na zapotrzebowanie dokładnie rynku pracy. Bo czasami jest tak, jak już mi wspominali, że potrzeba operatorów wózków widłowych, przykładowo, prawda, a nagle wszyscy szkolą księgowe. Trzeba informatyków, a tu szkolą operatorów dźwigów na przykład, prawda? Lub odwrotnie.
Panie Waldemarze, tak?
Jest potrzeba na przykład w jakiejś wąskiej dziedzinie, powiedzmy, tłumacza, czy to języka ukraińskiego, czy tam angielskiego, czy francuskiego. Znaczy wiadomo, że dzisiaj znajomość jednego języka to jest trochę mało. Potrzeba przynajmniej dwóch, trzech języków. języków i powiedzmy, gdyby taka osoba znała te trzy języki dobrze.
Ja myślę, że tutaj odpowiedzią na to pytanie będzie program student, prawda? Bo jeżeli ktoś chce na przykład skończyć drugi kierunek studiów na jakąś filologię, to na przykład w ramach projektów PFRON-owskich programu student może, czy doktoranckie studia, czy studia licencjackie, czy magisterskie tutaj wziąć. Natomiast ja bym jednak wrócił...
Dobrze, panie Waldemarze, dziękujemy bardzo za ten telefon, do usłyszenia. Panie dyrektorze, pan do doradców zawodowych.
Do doradztwa, tak, bo dlatego, pewnie. Że bardzo to jest... Dziękuję słuchaczowi w ogóle za ten głos, bo to jest bardzo ważny głos. Proszę państwa, doradztwo zawodowe w Polsce kuleje, to nie tylko jeśli chodzi o niepełnosprawnych. Ono kuleje również na poziomie szkoły gimnazjalnej, gdzie już powinno być, bo wybór zawodu po szkole średniej, według moich doświadczeń, jest czasami bardzo spóźniony. Już na poziomie szkoły gimnazjum i osoby pełnosprawne i niepełnosprawne powinny wybierać sobie tutaj właśnie tą opracowywać, czy doradca zawodowy w szkole powinien pomagać w wyborze tej ścieżki zawodowej, bo potem mamy te problemy, że mamy zbyt dużo ludzi wykształconych w administracji, albo zbyt dużo nauczycieli, albo zbyt dużo humanistów, a brakuje nam inżynierów, techników, murarzy, osoby, które mogłyby kłaść glazurę, operatorów dźwigów i tak dalej. Proszę państwa, kiedyś tutaj pan prezydent Rzeszowa zorganizował takie spotkanie na temat kształcenia ponadgimnazjalnego. No jeden z przedsiębiorców powiedział właśnie, ja potrzebuję, bo wtedy zaczęto budować drogi, większą ilość dróg, ja potrzebuję operatorów walców, a mi przychodzi 10 osób po marketingu, zarządzaniu. Ja nie mam nic przeciwko studiowaniu na marketingu i zarządzaniu, ale powinno być ogólne takie planowanie, żeby te kierunki były dopasowane do rynku pracy.
Ponieważ powoli dobiega końca nasza audycja, to bardzo proszę panie dyrektorze, jeszcze słów kilka na temat konkursu Lodołamacze. Niebawem będzie można już zgłaszać kandydatury.
Tak, zgadza się. Startujemy już na początku marca. Oficjalne rozpoczęcie konkursu będzie wprawdzie 11 kwietnia, ale już w marcu pojawią się pierwsze informacje. Miło mi poinformować państwa, że właśnie byłem dzisiaj na spotkaniu z panią wojewodą i pani wojewoda Małgorzata Chomyć-Migielska objęła po raz kolejny patronat nad właśnie regionalną edycją konkursu Lodołamacze. Również o te patronaty zwróćmy się do pana marszałka i do pana prezydenta. Konkurs będzie odbywał się tradycyjnie w tych kategoriach dotyczących otwartego rynku pracy, zatrudnienia chronionego i pracodawcę, nie przedsiębiorcę. Mam nadzieję właśnie, że w tej kategorii, nawiązując do głosu naszych słuchaczy, więcej będzie zatrudnionych osób w administracji państwowej i samorządowej, jak również te kategorie specjalne, lodołamacz i super lodołamacz, myślę, że po raz kolejny uda nam się również na etapie centralnym zdobyć pierwsze miejsca, bo w tej edycji ostatniej właśnie drużyna koszykarzy na wózku, którą serdecznie pozdrawiam, też była laureatem ogólnopolskim lodołamaczy.
Tak, pan Andrzej
kilkakrotnie też wysokie lokaty zajmował. Także zapraszam wszystkich pracodawców, przedsiębiorców do udziału w konkursie, również tych, którzy mam nadzieję zgłoszą się na nasze szkolenie, jeśli się przekonają do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Także podsumowanie konkursu regionalne będzie w sierpniu, a uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie 27 września. Także
panie
serdecznie zapraszam.
Andrzeju, warto być lodołamaczem?
Warto.
Po prostu. Warto. Dziękuję panom bardzo, ale panie dyrektorze, jeszcze przypomnimy, 6 marca Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, 28 marca Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu, szkolenie
bezpłatne
dla pracodawców.
Bezpłatne, podkreślam, że zachęcam wszystkich do, którzy chcą się coś na ten temat dowiedzieć. Dlaczego warto zatrudniać?
Osoby z niepełnosprawnością. Dziękuję panom bardzo. Pan Dziękujemy. Andrzej Rudek, właściciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rudek w Rzeszowie. Dziękuję. I pan Adam Hadław, dyrektor oddziału podkarpackiego Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Dziękuję.
Dziękuję panie radny.
Proszę państwa, a o czym jutro? Otóż tematy dwa. Jak na rynek pracy wpłynie otwarcie około 50 zawodów, a także no, będziemy rozmawiać o soli przemysłowej, która trafiła do polskich firm spożywczych jako sól kuchenna. Czy to może być problem w naszym regionie? Zapraszam w imieniu Anny Leśniewskiej. A za dzisiejsze spotkanie dziękuję Grzegorz Daszykowski, Jerzy Domagała, Roman Owsiak i Bernadeta Szczypta. Do usłyszenia.